siebie. Łukasz Guzek, witam ciebie pięknie.
Witam serdecznie państwa.
Przypominam, wykładowca uniwersytecki, przedsiębiorca z branży fiskalnej, ekspert od systemów sprzedaży, no i reprezentujący też bezpartyjnych samorządowców w okręgu Gdynia.
Dobrze, tak jest, mówię. Tak jest, oczywiście.
Zaprosiliśmy ciebie, przepraszam, my jesteśmy po imieniu, więc nie będziemy udawać, że jesteśmy na pan, pani. Czy zaskoczenie, jeżeli chodzi o decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych, czy nie?
No, tak jak mówiliśmy na koniec lipca, mieliśmy sytuację tego rodzaju, że zgodnie z naszymi prognozami miało obniżenie być na poziomie 50 punktów bazowych. Mhm. A Rada Polityki Pieniężnej w dniu wczorajszym ogłosiła 75 punktów bazowych, czyli 0,75% w dół, co jest oczywiście informacją bardzo dobrą dla kredytobiorców. Natomiast trend się spełnił. Rzeczywiście można powiedzieć, że no jest to bardzo już trwały trend wpisany, jeżeli chodzi o kwestię inflacyjną. Inflacja idzie w dół. Ekonomiści przypuszczają, że jeszcze jest szansa na to, żeby na koniec września, żebyśmy mieli inflację jednoprocentową. Myślę, że to jest realne po tym, co się dzieje. No i oczywiście ceny...
Jednoprocentową?
Znaczy poniżej 10%, czyli
jednocyfrową.
Jednocyfrową, oczywiście.
Ale to jest zaskoczenie, czy nie jednak takie obniżenie o aż tyle?
No, wszyscy się spodziewali 0,25 punktów procentowego do 0,50. Ja obstawiałem u państwa w radiu, że to będzie 50 punktów bazowych i jest to rzeczywiście troszeczkę zaskoczenie, że 75 punktów bazowych, ale jest to dobra informacja dla nas wszystkich. To znaczy, że Rada Polityki Pieniężnej wie, że bądź ma jakieś informacje, o których my nie wiemy, że ta inflacja będzie po prostu jeszcze bardziej mocno spadać.
Mm-hmm. To jest dobrze dla, mówisz, kredytobiorców to na pewno. Tak, dla osób, które będą brały kredyty, czy posiadają kredyty, no bo ich oprocentowanie będzie spadało. A dla samej inflacji uważasz, że nie będzie to miało wpływu negatywnego?
No myślę, że nie do końca, ponieważ pamiętajmy o tym, że ruchy dotyczące też kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych są, że tak powiem, wykonywane przez banki z pewnym opóźnieniem, więc ja przypuszczam, że tutaj Rada Polityki Pieniężnej ma informacje dotyczące takie, że mogą sobie pozwolić na tak głęboką obniżkę 75 punktów bazowych. Mhm.
Bo jeżeli chodzi o pozytywy, to wszyscy wiemy, jakie jest, no bo ono jest takie dosyć widoczne, tak? No widzimy to na oprocentowaniu kredytów po prostu. Szukam tych negatywnych, takich zagrożeń bardziej. Nie szukam wad, tylko szukam, co może się ewentualnie złego wydarzyć z tym. Na przykład, no wczoraj zareagowała bardzo źle polska waluta. Osłabiła się momentalnie w stosunku do najważniejszych walut, do euro, do franka, do dolara również. Jakie jeszcze widzisz zagrożenia?
No wydaje mi się, że... Zawsze przy takich, że tak powiem, ruchach, które są lekkim zaskoczeniem, zawsze waluty, że tak powiem, reagują, tak? Myślę, że to jest chwilowe i myślę, że to jest po prostu czasowe. Nie jest to tak, że waluta polska w postaci złotówki będzie się jakoś tam trwale osłabiać w stosunku do innych walut. Jestem przekonany, że Czy podzielam pogląd, że jest to taka kiełbasa troszeczkę wyborcza, mówiąc krótko o te 75 punktów bazowych? Nie jestem przekonany, czy to jest taka, że tak powiem, kiełbasa wyborcza z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej, jeżeli chodzi o obniżenie tego oprocentowania, bo wydaje się, że wszyscy się spodziewali obniżki co najmniej o 0,25, większość ekonomistów mówiła 0,50.
Zapowiedzi były takie, że dopóki jest dwucyfrowa inflacja, to te stopy nie się nie zmienią, więc...
Tak. Znaczy były takie sugestie, żeby to utrzymywać, natomiast przypuszczam, że z analiz Narodowego Banku Polskiego wynika, że można było sobie pozwolić na taki ruch.
No dobrze, Łukasz, za chwileczkę porozmawiamy sobie w dalszej części programu też o tych problemach, które ta inflacja może wywołać na nas za kilka miesięcy, no bo teraz mówię, no będziemy chwileczkę czekali pewnie na reakcję rynków, tak jak powiedziałeś, zobaczymy, co się wydarzy w przyszłości, trochę poprosimy cię o analizę tego wszystkiego, to za chwileczkę po krótkiej przerwie. To jest Radio Kaszebę, mamy 22 minuty po godzinie 4, wracamy do rozmowy z naszym gościem Łukasz Guzek, ekonomista, jest naszym gościem, rozmawiamy sobie sobie o ekonomii. Troszeczkę rozpoczęliśmy od wczorajszej decyzji, dosyć zaskakującej chyba, Rady Polityki Pieniężnej. A w drugiej części chciałbym, żebyś trochę w ogóle zrobił taki mały przegląd naszej gospodarki. Powiedział, jak w tej chwili wyglądamy, jeżeli chodzi o rynki paliw na przykład.
No, rzeczywiście możemy powiedzieć tutaj, że sytuacja cały czas w stosunku do krajów unijnych, jeżeli chodzi o ceny benzyny, mamy stabilną. No, można powiedzieć, że dużo, dużo mniej płacimy za olej napędowy i za etylinę, jeżeli chodzi o Polskę, niż na przykład ma to miejsce we Włoszech, czy w Niemczech, czy w innych krajach, tak? Można powiedzieć tutaj taką rzecz, że niektórzy jakby taką niską cenę, że tak powiem, ropy i etyliny upatrują w polityce Orlenu. To na pewno jest troszeczkę prawda, natomiast trzeba pamiętać o tym, że jednak nasza sytuacja generalnie gospodarcza, jeżeli chodzi o Polskę, jest dobra. Niektórzy twierdzą, że nawet bardzo dobra. Uważam, że nasz PKB jest cały czas po prostu na dobrym trendzie wzrostowym. Tak jak mówiliśmy wcześniej, no, w stosunku do na przykład PKB Niemiec jesteśmy dużo, dużo lepsi. Patrzę sobie na wskaźniki dotyczące poziomu energii. No to oczywiście tutaj ceny energii drastycznie spadły. Jeżeli chodzi o nawet ceny energii dla przedsiębiorców, już nie mówiąc o konsumentów. Tutaj bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy mieli świadomość tego rodzaju, że w kontekście cen energii, ten wskaźnik też przekłada się na inflację, o której mówiliśmy, tak? Że jednak ten szok cenowy związany i z wojną na Ukrainie i z stymulacją po-covidową, że tak powiem, się ustabilizował. Nie ma już czegoś takiego, że ludzie po prostu kupują na potęgę wszystko, ponieważ za rok czy za półtora będzie drożej. Mamy sytuację taką, że już każdy konsument patrzy na to, co się dzieje, patrzy, że ceny paliw już są stabilne, że mamy za sobą duże wzrosty energii i też paliw. Stabilizują się ceny paliw na stałym poziomie. I można powiedzieć tutaj jasno, że jednak cały czas idziemy w dobrym kierunku, jeżeli chodzi o rozwój. Oczywiście znajdą się sceptycy, powiedzą, ok, mogło być lepiej, prawda, dlaczego nie mamy, prawda, większego wzrostu gospodarczego. Pamiętajmy o tym, skąd wychodzimy i pamiętajmy o tym, co przeszliśmy i pamiętajmy o tym, że jednak wojna z Ukrainą Rosji spowodowała olbrzymią wyrwę, jeżeli chodzi o kwestię dostaw surowców. My jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, jeżeli chodzi na przykład o dostawy gazu z Norwegii. Rozwijamy cały czas, prawda, wydobycie na szelfach norweskich. Nasze zapotrzebowanie w około 50%, nawet więcej, jest już zaspokojone z źródeł norweskich, więc jesteśmy bezpiecznym krajem i przede wszystkim mieliśmy czas na to, żeby się przygotować na różnego rodzaju szoki, tak, dotyczące cen i związane z surowcami. Też pamiętajmy jedną rzecz, że w ekonomii bardzo często jest tak, że duzi gracze wykorzystują sytuację i moment chwili. Czyli jeżeli jest bardzo duży popyt na dane surowce, no to wiadomo, że ceny idą do góry, ale idą do góry wszędzie. Natomiast w momencie, kiedy sytuacja się zaczyna stabilizować, takie kraje jak Arabia Saudyjska czy Katar obniżają swoje ceny surowców z tego względu, żeby być po prostu konkurencyjne w stosunku do innych dostawców. I to też jest dla nas taki sygnał, że cały świat powoli się stabilizuje i powoli mamy świadomość tego rodzaju, że ta wojna na Ukrainie też nie powoduje stałego, prawda, stałego wzrostu intensywnego cen w Europie.
Na zakończenie tej części mam do ciebie jeszcze dwa pytania. Pobawmy się trochę w prognozy. Ja wiem, że to jest coś, czego ekonomia może za bardzo nie lubi, ale z drugiej strony też na tym stoi trochę, że trochę się prognozuje. Trafiłeś w tą obniżkę stóp procentowych, więc po pierwsze zapytam cię, czy będą dalsze twoim zdaniem?
Będą dalsze, natomiast nie spodziewam się, żeby były tak...
Ale w krótkim okresie czasu mówimy oczywiście, nie?
Tak. Czy to się będzie... myślę, że do końca roku należy się spodziewać jednej bądź dwóch obniżek stuprocentowych. Szacuję, że to będzie na poziomie 25 punktów bazowych.
No teraz pobawmy się w to, co będzie za rok. Czy jak prognozujesz inflację?
A myślę, że na koniec przyszłego roku inflacja będzie wynosiła między 5 a 7 punktów procentowych. Chciałbym, żeby to tak wyglądało. Jest to realne i jest to przede wszystkim związane z tym, że my mamy jako kraj bardzo duży potencjał i jesteśmy w stanie w przeciągu 2 lat dojść do tego bezpiecznego poziomu inflacyjnego, czyli w okolicach 3%.
Zobaczymy. No trzymamy cię za słowo. Będzie taki czas, że powiem sprawdzam. To Nowidnik Łukasz Hebe. 17 minut brakuje nam do godziny 5. Powracamy do rozmowy z naszym gościem, Łukasz Guzek, ekonomista. Dziś w studiu Radia Kaszebę. Wyjdziemy może od słynnego dnia wolności podatkowej. W roku 2023 według daty przedstawionej przez Centrum Adama Smitha ten dzień przypadł na 21 dzień czerwca. To oznacza, że od tego właśnie dnia Polacy pracowali na siebie, bo spłacili już ten dług podatkowy, prawda? Co to oznacza?
No to oznacza, że 21 czerwca wszyscy ludzie, ekonomiści otwierają szampana i mówią: okej, 22 już mamy własne zarobione pieniądze w naszych portfelach. Cieszymy się niezmiernie. I 22 czerwca to jest taki moment, w którym po prostu ludzie pracujący, biznesmeni, przedsiębiorcy odczuwają wielką, wielką ulgę. Ale jest taki dzień, który się nazywa 1 stycznia danego roku, który jest dniem wolności podatkowej dla studentów do 20, właściwie nie tylko studentów, ale dla ludzi, którzy mają do 26 roku życia. Jest to 1 stycznia, ponieważ ci młodzi ludzie, oczywiście zasługujący na wszelkiego rodzaju preferencje podatkowe, tego dnia mają dzień wolności podatkowej, ponieważ oni w ogóle nie płacą podatku PIT, są zwolnieni, prawda, z tego podatku ustawowo. I można powiedzieć, że dla nich 1 stycznia to jest właśnie dzień wolności podatkowej. I tutaj już wspomniałeś wcześniej w kontekście tego, że reprezentuję też bezpartyjnych samorządowców, więc chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz, że my również jako ugrupowanie mamy propozycję dla Polaków, wszystkich, żeby ten dzień wolności podatkowej był dla wszystkich, nie tylko dla ludzi do 26 roku życia, żeby był świętem 1 stycznia, więc w Sylwestra wszyscy otwierają szampany i świętujemy, że następnego dnia już pracujemy dla siebie.
PIT 0%.
PIT 0%. Jest to propozycja bardzo sensowna, bardzo realna, przeliczona i wyliczona i można powiedzieć, ja osobiście konsultowałem się z wieloma wykładowcami, wielu ekspertami do spraw podatków i naprawdę wierzcie mi państwo, że jest to w moim przekonaniu strzał w dziesiątkę, w ich również. Dlaczego? Dlatego, że po prostu realny koszt takiego wprowadzenia, takiego PIT-u 0% dla wszystkich to jest kwota około 68 miliardów złotych. Na początek wydaje się sporo, natomiast chociażby program 800+, to jest program, który jest na poziomie około 78-80 miliardów, więc zwróćcie państwo uwagę, że ten koszt w kontekście programu 800+ nie jest wcale taki drogi. Mało tego, pamiętajmy o jednej rzeczy, że zamachowym kołem gospodarki jest konsumpcja wewnętrzna, więc my będziemy po prostu te pieniądze, które zaoszczędzimy, między 15-20% na naszej pensji, tyle dostaniemy więcej miesięcznie, te pieniądze będą maksymalnie inwestowane w popyt. Nie będziemy tego przecież transferować na zewnątrz, więc koszty związane z poborem tego podatku plus do tego konsumpcja wewnętrzna, okaże się, że to nie jest 68 miliardów, tylko około 40-42 miliardów złotych jako kosztu. I teraz pamiętajmy o jednej rzeczy. Jest to dla wszystkich. Czyli solidarność podatkowa jest tutaj jak najbardziej słowem zasadnym. I teraz chcemy powiedzieć o naszym tutaj temacie związanym z wczorajszym wydarzeniem, bo wczoraj mieliśmy do czynienia z wielkim świętem, jeżeli chodzi o święto, w moim przekonaniu, święto demokracji, ponieważ pierwszy raz w historii pierwszy raz w historii naszego kraju bezpartyjni samorządowcy zarejestrowali listę krajową, czyli będą mogli, prawda, uczestniczyć, będą mogli mieć listy we wszystkich 41 okręgach w całym kraju. Co to znaczy? To znaczy, że społeczeństwo, że to znaczy, że ludzie po prostu zaufali tej grupie i 350 tysięcy podpisów zebranych przez ostatnie dwa tygodnie świadczą o tym, że ludzie szukają też formacji bezpartyjnych, mówiąc krótko. Lokalnych działaczy, samorządowców, przedsiębiorców, ludzi, którzy są wójtami, burmistrzami, którzy się spełnili u siebie na lokalnych ojczyznach i którzy przede wszystkim mają dużą wiedzę i przede wszystkim mają doświadczenie w tym, co robią.
Zapytajmy o nasze podwórko jeszcze, ile głosów zebrano tutaj u nas?
10 200 głosów, jeżeli chodzi o okręg 26, którego jestem koordynatorem. Ja startuję z pozycji numer 2 w tym przypadku, natomiast pamiętajmy o tym, że około 20 tysięcy głosów zebrały największe okręgi, jeżeli chodzi o południe Polski.
No dobrze, dziękujemy Ci bardzo za wizytę w studiu. Pamiątkowe zdjęcie możemy zrobić.
Oczywiście.
Wytniemy podcast, jak zwykle pojawi się na naszej stronie, stronie Radia Kaszebę. Spotkamy się może już po wyborach jakoś. Będzie może spokojniejszy czas. No i ja z Tobą głównie o ekonomii jednak lubię rozmawiać, więc zobaczymy, jak Twoje prognozy będą się sprawdzały na przełomie następnych dni, na następnych tygodni.
Pierwszy sukces odrobiliśmy. Mamy tak obniżkę oprocentowania. Więc cieszymy się bardzo, pozdrawiamy serdecznie, życzymy wszystkim dobrego dnia i przede wszystkim dużo radości i wszelkiego dobra, najlepszego.
Dziękujemy bardzo. Łukasz Guzek, przypomnę, wykładowca akademicki, ekonomista, przedsiębiorca, no a także reprezentant bezpartyjnych samorządowców w okręgu Gdynia był naszym gościem. Dziękujemy pięknie za wizytę. Radio Kasz.